Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Lubelskie, smakuj życie, takim hasłem posługuje się województwo lubelskie, a my czwarty dzień już smakujemy życia podróżując po województwie lubelskim. Dojechaliśmy do Białej Podlaskiej, która wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej Rzeczpospolitej. Biała Podlaska założona przez Piotra Janowicza, wojewodę Trockiego w 1498 roku. W 1569 roku weszła w skład księstwa Radziwiłłów, czyli Radziwiłłowie, była to Biała Radziwiłłowska. Ostatnim Radziwiłłem, który był właścicielem Białej Podlaskiej, był Dominik Radziwiłł, który zmarł 11 listopada 1813 roku. Będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się, jaka jest Biała, ale oczywiście będziemy też Państwu opowiadać o tym, co dzieje się w Europie, co zdarzyło się w Parlamencie Europejskim. Dlaczego profesor Zdzisław Krasnodębski nie został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Kto został i jak wygląda to rozdanie? Połączymy się ze Strasburgiem, z Ryszardem Czarneckim. Może nadużywamy wiedzy pana Ryszarda Czarneckiego, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie szkodzi, bo te informacje są bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne dla tego, co w przyszłości zdarzy się w Europie, a to, co dzieje się w Europie, jest ważne też dla Białej, dla miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy. Słońce świeci. Stany Zjednoczone obchodzą dzisiaj swoje święto, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych i na pewno wszyscy Amerykanie teraz świętują, a my w drodze świętujemy. A teraz tak, ja mówię coraz dłużej, bo zastanawiam się. Mamy dwie ścieżki, którymi możemy podążać. Albo podążać boso, albo pójść do Krainy Rumianku. Pójdziemy do Krainy Rumianku. Wczoraj po drodze wyjechaliśmy z Włodawy i pojechaliśmy w taką podróż sentymentalną. 6 lat temu byliśmy w Krainie Rumianków, rozmawialiśmy z panią Gabrielą Bilkiewicz, wtedy opowieść, plany, a teraz po 6 latach, co się zmieniło, poprosiliśmy o wypowiedź. Pani Gabriela Bilkiewicz.
No więc uważam, że z najgorszej ruiny można zbudować pałac, że z niczego, jeśli się ma pasję, konsekwencje w działaniu, można coś zbudować i Kraina Rumianku jest tego przykładem i nie interesuje nas polityka wielka, my mamy tutaj swoją własną, a tą polityką jest troska o dobro wspólne, o to, żeby się tutaj ludziom lepiej mieszkało, żyło, to jest nasza mała ojczyzna i naprawdę jesteśmy dowodem na to, że chcieć to móc i nawet przy niewielkich środkach, jeśli jest ta pasja, jeśli się widzi dalej niż czubek własnego nosa, to można osiągnąć sukces. Bo sukces to jest tylko uboczny skutek zaangażowania w coś większe niż własny ja, własny egoizm, własny interes.
I co się udało przez te 6 lat nieobecności Radia Wnet tutaj zrobić?
No nie wiem, nie pamiętam, na jakim etapie wtedy byliśmy, ale rozwinęliśmy się bardzo. Przede wszystkim wszystkie remonty tutaj na tych 34 arach, tych budynków, które były niedokończone, mamy zrobione. Jesteśmy bardzo dumni, że się nam udało taką stuletnią chatę, którą ściągnęliśmy z sąsiedniej miejscowości, pięknie zagospodarować. Taka tradycja i współczesność troszkę. Wszystkim się to podoba bardzo. Mamy dzięki temu możliwość przyjmowania naprawdę fajnych gości. Ludziom się podoba. Jest cisza, spokój. Mamy zagospodarowany teren, jeśli chodzi o aranżację ogrodów. To już zasługa Grażyny, która jest świetna i naprawdę ciężko pracuje, żeby to pięknie wyglądało, żeby te zakątki ziołowo-kwiatowe wabiły, przyciągały, dawały wytchnienie. No i też zakupiliśmy kolejne miejsce, gdzie chcemy zrobić manufakturę zielarską. Jest to też taki ładny zakątek, gdzie będzie ogród ziołowy sensoryczny, gdzie będzie pracownia właśnie zielarska, czyli taka manufaktura zielarska, no ale też myślimy o tym, żeby iść w kierunku takim modnym, a mianowicie ręcznie wykonywane słodycze, z tym, że będziemy robić to zdrowe słodycze z dodatkiem ziół, z dodatkiem wyciągów olejowych, no, soków owocowych i to już w przyszłym roku. Więc co jeszcze się zmieniło, Grażyna? Piec zbudowaliśmy, dostaliśmy z PZU. O, i tutaj chciałam pochwalić firmę PZU, która ma taki program Pomoc to Moc. I rzeczywiście to jest ogromna moc, dlatego że nigdy nie dostalibyśmy tak dużych pieniędzy, bo to było 83 tysiące aż i 630 zł, żeby sobie zrobić siłownię plenerową i przede wszystkim plac zabaw. Pod kątem różnych grup wiekowych jest bardzo zróżnicowany, także dla każdego wieku dzieci. To jest w gminie jedyne takie miejsce, gdzie rodzice z dziećmi mogą przychodzić, relaksować się, odpoczywać, ale też grupy, które do nas przyjeżdżają i turyści indywidualni z tego korzystają. Dzisiaj mieliśmy seniorów, więc też korzystali i no dużo się dzieje.
Ale kiedy 6 lat temu siedzieliśmy w innej altance przy tamtym stole, jedliśmy kolację, potem jedliśmy śniadanie, to były takie myśli dotyczące rozmaitych manufaktur związanych z rumiankiem, a z tym rumiankiem wtedy sprawdzaliśmy, co kto kupuje, gdzie ten rumianek można sprzedać i kto ma z tego zyski. Tutaj się nie udało tych manufaktur rumiankowych stworzyć.
No, idziemy w tym kierunku, tak jak mówiłam. Kupiliśmy domy, który wyremontowaliśmy i tam będzie ta manufaktura zielarska. Będziemy robić olejki eteryczne, będziemy robić wyciągi olejowe, będziemy robić różne preparaty ziołowe, więc idziemy w tym kierunku. Ale jeśli chodzi o rumianek samo, taki rozmach, o jakim myśleliśmy, to jest bardzo rzecz skomplikowana, dlatego że, żeby w ogóle robić olejek eteryczny rumiankowy, to trzeba mieć wieżę do rektyfikacji za 5 milionów złotych. I to się nie opłaci, ponieważ to tylko w sezonie, a rumianek kwitnie 2 tygodnie. Więc my kupujemy półproduktu i mamy znakomity olejek. O, trzeba tu Państwu pokazać w niebieskim kolorze, ponieważ łączymy wyciąg olejowy z rumianku, łącznie z ekstraktem, czyli z eterycznym i to nam daje taki piękny kolor. W tym roku zielony, ponieważ wyciąg olejowy się okazał żółty, piękny, więc po połączeniu niebieskiego z żółtym jest zielony i to jest dzięki temu, że kupujemy to w klęce, w zakładzie farmaceutycznym z certyfikatami i tylko łączymy. Także mamy olejek rumianku, o którym marzyliśmy. Mamy go w sprzedaży, mamy go dużej ilości.
Ale nie z własnego pola i nie z własnych źródeł.
No niestety nie. Rumianku uprawiamy coraz mniej, dlatego że no, nie ma kupca. Prawdopodobnie potencjalni kontrahenci się gdzieś wyprowadzili tam, gdzie jest ten surowiec może jeszcze taniej produkowany, chociaż on tu u nas był bardzo tanio sprzedawany.
I były pola rumiankowe, a teraz ich nie ma.
Trochę jest, ale już nie tak dużo.
To na zakończenie. Pełny optymizm.
No więc optymizm jest pełny, pełen jest...
Nie, nauczę panią słów piosenki. Życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie.
No życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie. I dzięki temu mamy pasmo nieustających sukcesów, których w prosty sposób powstrzymać.
Dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
To była rozmowa z panią Gabrielą Bilkiewicz, osobą, która tą krainę rumianku rozwija, ale też w której głowie powstała taka myśl, żeby założyć odpowiednie stowarzyszenie. 6 lat temu byliśmy w krainie rumianku i potwierdzamy, kraina rumianku się rozwija, można tam rzeczywiście dobrze wypocząć, bo ładne stare domy, ładne pokoje i świeże powietrze. Z tego kraina rumianku słynie. Zresztą być może z tego słynie Lubelszczyzna. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale jeszcze raz wrócimy do krainy rumianku, bo spotkaliśmy w krainie rumianku dzieci i te dzieci tak oto nas przywitały. Nie, nie, nie. Taki okrzyk dzieci przywitał, kiedy wchodziliśmy do krainy rumianku, a potem poprosiliśmy dzieci, żeby jeszcze raz to licho wypędzać i to licho wypędzamy, jeżdżąc po Polsce. W naszym studio w Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Białej Podlaskiej. Dzień dobry panie marszałku. I Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalistycznego, I były wiceprezydent Białej Podlaskiej, czyli dwaj panowie, którzy w Białej Podlaskiej rządzili od 2014 do 2018 roku. Gdybyśmy, cytując dzieci, licho, licho, idź, licho, 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 Akysz, to jakie licho jest w Białej Podlaskiej? Panie prezydencie.
Witam serdecznie pana redaktora. Witam wszystkich, którzy też oglądają nas w Radiu Wnet. Myślę, że dzisiaj, jeżeli mówimy o Białej Podlaskiej, to jest to miasto, które niewątpliwie jest ważne, jeżeli chodzi o mapę Lubelszczyzny. Jedno z czterech miast, tak bym powiedział, takich satelickich wokół Lublina. I jeżeli mówimy o jakimś licho, to nas tutaj pięknie broni przed tym Michał Archanioł, który jest przecież w herbie miasta. Michał Archanioł, który jest związany z Białopodlaską, a wiemy, że przecież on wypędza złe duchy, więc jeżeli jest coś złego, są jakieś złe sytuacje, to trzeba się modlić do Michała Archanioła. Natomiast bym powiedział, no dzięki Bogu, w Białej Podlaskiej żadnych kataklizmów nie ma, tak jak to przeżywamy w innych częściach na południu Lubelszczyzny. I daj Boże, żeby tak było, więc nie dosięgają nas powodzie, nie dosięgają nas trąby powietrzne. Żyje się tu spokojnie, żyje się tu dobrze. Tak jak państwo redaktorzy powiedzieli, zwiedzając województwo lubelskie, i to też słyszymy od turystów, słyszymy od gości, którzy nasze województwo odwiedzają, że jest tu pięknie. Więc zapraszamy oczywiście, żeby odwiedzać nasze miasto, nasze województwo.
Jest tutaj pięknie, to prawda, ale też jest prawdą to, co powiedział zarówno marszałek, jak i wicemarszałek województwa lubelskiego, z którymi rozmawialiśmy. Drogi w województwie lubelskim bardzo często są w fatalnym stanie i potwierdzamy to, wymagają specjalnej troski i specjalnego remontu. Ale wróćmy do czasów rządzących. 4 lata panowie rządzili w Białej Podlaskiej. Co udało się zrobić? Jaką myśl udało się, jaką ideę udało się zrealizować? Panie marszałku.
Główna nasza idea wspólnie z panem Adamem Chodzińskim, gdy współrządziliśmy, była taka, aby wyprowadzić finanse publiczne miasta na prostą. Gdy zaczynaliśmy nasze rządy, na inwestycje w mieście 60-tysięcznym w budżecie miasta było około 5 milionów złotych. Gdy kończyliśmy nasze rządy, naszą kadencję, no pomnożyliśmy te środki, było ich znacznie, znacznie więcej, kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. Przez te 4 lata, 67 bodajże już, że tak powiem, nie mogę cyfry podać dokładnej, ale to, co pamiętam. Natomiast przez te 4 lata spłacaliśmy 100-milionowy kredyt. On dalej jest, ale nie zaciągaliśmy nowego kredytu, nie zaciągaliśmy nowych zobowiązań. Stwierdziliśmy, że to, co może ruszyć miasto, to jest pewna stabilność. W związku z tym nie podnosiliśmy podatków dla przedsiębiorców. Solidarnie chcieliśmy współpracować, a gro środków pozyskiwaliśmy z programów Unii Europejskiej, specjalnego programu dla miast takiej wielkości jak nasze. I te projekty, żeśmy rozpoczęli, część z nich się udało zakończyć, część z nich trwa. I dzisiaj nasi następcy mogą się cieszyć, że przecinają wstęgi projektami, które my realizowaliśmy.
To w takim razie muszą panowie myśleć o głębokiej niesprawiedliwości mieszkańców Białej Podlaskiej, skoro udało się zwiększyć zasoby finansowe i stan kasy, skoro udało się pozyskać środki Unii Europejskiej, skoro udało się rozpocząć, a nawet niektóre inwestycje zakończyć, a tu nagle niespodzianka. 4 listopada 2018 roku przegrana w drugiej turze wyborów. Pytanie do pana wiceprezydenta Adama Chodzińskiego. Jak to się stało, że panowie przegrali i to z trzecim wiceprezydentem miasta?
Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy, dzień dobry. Jak to się stało? No, szanowni państwo, nieraz życie jest nieobliczalne i potrafi dać pstryczek w nos i trzeba to, mówiąc kolokwialnie, przyjąć na przysłowiową klatę. uważam, że dobrze się stało, że rozpoczęliśmy bardzo dużo inwestycji i że na te inwestycje pozyskaliśmy środki zewnętrzne, bo byliśmy władzą, uważam, bardzo skuteczną i to, co powiedział pan marszałek, pozyskanie tych środków i pozostawienie budżetu dla następcy powyżej 60 milionów złotych, to był taki pozytyw. No, jak to się stało? Ciężko dzisiaj dywagować. Na pewno usiedliśmy przy stole, przy kawie, rozmawialiśmy na ten temat. Pewnie popełniliśmy kilka błędów w trakcie kampanii. Natomiast mam taką filozofię, że młodzież, która przyjechała na święto Wszystkich Świętych do Białej Podlaskiej, zagłosowała po prostu, mieszkając w Warszawie, mając taką może nieraz medialną sieczkę liberalną, którą kreują niektóre media w Polsce, zagłosowała po prostu antypis. To nie była jakaś dotkliwa porażka. Nie, oczywiście wzięliśmy to do siebie, no bo każda przegrana boli. Natomiast myślę, że jest to pewien przystanek, to jest taki pewien czas, kiedy my powinniśmy się też jakby obejrzeć za siebie, zobaczyć, jakie popełniliśmy błędy i z optymizmem patrzeć w przyszłość na to, co będzie w kolejnych wyborach.
Jakie inwestycje udało się rozpocząć przez te 4 lata?
Przede wszystkim weszliśmy w programy rządowe, bardzo mocno żeśmy współpracowali z obecnym rządem, dobrej zmiany bym to tak nazwał. Wykorzystaliśmy moment, jako pierwsi żeśmy rozpoczęli program Mieszkanie Plus, dzięki któremu wybudowaliśmy ponad 180 mieszkań dla Bialczan. Pozyskaliśmy środki finansowe na modernizację oczyszczalni miejskiej. To jest ponad 50 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozpoczęliśmy nową budownię ciepłowni, żeby ciepło w mieście było bardziej zielone, bym powiedział, a więc ciepłowni na zrębki. Jest to też innowacyjna ciepłownia, jedna z pierwszych w ogóle w Polsce, na co też pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście dzisiejsze ścieżki rowerowe, dzisiejsze miejsca, które są oddawane, park, zrobiliśmy park miejski na największym osiedlu w Białej Podlaskiej przy ulicy Terebelskiej. To są te środki, które żeśmy pozyskiwali. No, pozyskaliśmy środki w końcu z Ministerstwa Sportu na budowę stadionu miejskiego, który miał być taką wizytówką miasta, oraz zmodernizowaliśmy, zmieniliśmy projekt w naszym Parku Radziwiłłowskim, gdzie jest amfiteatr miejski, aby w końcu ten amfiteatr był zadaszony, bo pan redaktor i radiosłuchacze wiedzą, że jeżeli amfiteatrze robimy różnego rodzaju wydarzenia i imprezy, a pogoda jest kapryśna i pada nam na głowę, no to nie jest to komfortowe. W związku z tym tego typu to były takie główne działania, które rozpoczęliśmy. No ale myślę, że o realizacji to jeszcze będzie okazja porozmawiać.
Jest pytanie do pana wiceprezydenta. Jakie jest bezrobocie w Białej Podlaskiej? Byliśmy we Włodawie, tam jest 13% bezrobocia, w Chełmie jest podobne, a tutaj?
W tej chwili nie mam ostatnich danych, ale bezrobocie jest jakby jednocyfrowe, to jest 9 z haczykiem, ale panie redaktorze, bądźmy szczerzy, nie ma żadnego bezrobocia. W tej chwili jest sytuacja taka, że jest rynek pracownika i dzisiaj ja też jako jeden z pracodawców w mieście, chyba właściwie największy pracodawca, my tych pracowników poszukujemy na rynku. Tak naprawdę dziś nie pracują ci, którzy po prostu nie chcą pracować. Mamy taką sytuację, jesteśmy w pasie nadgranicznym i tutaj wiele osób no, po prostu konsumuje swój wolny czas, wyjeżdżając, nazwijmy to w cudzym słowie, turystycznie za granicę wschodnią do Brześcia, tak sobie dorabiając do różnego rodzaju socjalu, który mają, lub do jakiejś pracy, którą wykonują na czarno. Dziś tak naprawdę potrzebujemy takiej sytuacji, żeby młodzież, która studiuje na dwóch bialskich uczelniach, kończąc te studia, pozostawała w mieście i budowała to miasto, bo bez tego miasto się nie będzie rozwijało.
Jeżeli młodzież będzie wyjeżdżać, to zanim kolejne pytanie zadam na temat Białej Podlaskiej, to pytanie na temat całego województwa lubelskiego. To jest tak, że czy w ogóle jest tak, że marszałkowie, ci co rządzą województwem, chcą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być specyfika województwa w porównaniu z całą Polską. Czym to województwo lubelskie powinno być w Polsce, czym powinno być w Europie i z czego powinno być sławne w świecie?
Zdecydowanie tak. Poprzedni mój departament, którym zarządzałem, był to departament strategii województwa lubelskiego i tamte pytania sobie żeśmy zadawali. My chcemy przedstawić województwo lubelskie takie, jakie ono jest. A więc jakie jest województwo lubelskie? Województwo lubelskie to jest jedno z największych, najbardziej zasobnych województw rolniczych w Polsce. Można powiedzieć, że Lubelszczyzna to jest królowa polskiego rolnictwa i my też tak chcemy pokazać profil, który w województwie powinien być. Poprzedni zarząd województwa lubelskiego miał wyobrażenie, że to będzie wyżyna technologiczna, będą tutaj różnego rodzaju przedsiębiorstwa IT i tak dalej, i tak dalej. To się nie wydarzyło. Widać, że mieszkańcy województwa lubelskiego to przeważnie rolnicy, którzy też żyją z przemysłu rolniczego i chodzi nam o to, żeby postawić na to, czyli Narodowy Holding Spożywczy, czyli...
Ale czy ten Narodowy Holding Spożywczy, o nim wielokrotnie z ministrem rolnictwa rozmawialiśmy, on powstaje, coś realnego jest, czy to jest nazwa? Czy mówimy teraz o PR-ze, czy mówimy teraz o czymś konkretnym?
Myślę, że tak, że dzisiaj jest czas na pewne lobby, bo nie oszukujmy się. Polska Wschodnia, jest to kilka województw i wszyscy walczą o to, mając podobną strukturę osobową, walczą o to, żeby takie fabryki, takie przedsiębiorstwa były u nich. My też jako województwo lubelskie, dlatego powstaje strategia dotycząca rolnictwa, ale też nie chcemy jakby skupić się tylko i wyłącznie na rolnikach, tylko pokazujemy, że produkty rolno-spożywcze to jest wymiar szerszy. Jeżeli przyjeżdżają do nas Amerykanie, bo mamy podpisaną umowę z Nevadą, jeżeli przyjeżdżają do nas Chińczycy ze swoich prowincji, rozmawiamy z nimi, czy Kanadyjczycy, i rozmawiamy z nimi o województwie lubelskim, oni mówią, ok, ale może macie produkty, które moglibyśmy od was brać, które wy moglibyście eksportować, a może właśnie to są produkty rolno-spożywcze. Cały problem polega na tym, że te odległości tak długie, no nie pozwalają na to, żeby ten surowiec był pierwotny. Musimy go przetwarzać, musimy mieć fabryki, które będą pokazywały polskiemu rolnikowi, po pierwsze skupujemy od was, a po drugie możemy to później eksportować.
Tylko,
i co jest
panie
najważniejsze?
Marszałku, nie ma już, może jest ten czas, bo właściwie historia nie kończy się jutro, ale powiedział pan, powstaje strategia. Realizacja, czy coś powstaje, czy jest jakiś konkret, czy jest jakaś łopata, czy są jakieś pieniądze przeznaczone na to, żeby...
Rynek hurtowy Elizówka, tutaj jest rozmowa z naszym wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, jest już pierwszy zaczyn, żeby budować taką przetwórnię. Oni chcą jakby być pierwsi. Ja uważam, że na województwo lubelskie powinny być trzy takie przetwórnie rolno-spożywcze na północy, na południu i w centralnej części, tak jak jest Lublin, województwa lubelskiego. Ale to wszystko, żeby działało, musi być połączone osią. Pan redaktor powiedział o drogach. S19, a więc Via Carpatia. To jest nasza aorta województwa lubelskiego, to jest ta droga życia, to jest ta główna droga, która będzie dla nas dawała absolutnie wyjście poza województwo lubelskie, a tutaj w Białej Podlaskiej to możemy wspólnie powiedzieć, że to jest nasz absolutny sukces dzięki wsparciu naszych parlamentarzystów, w tym senatora Grzegorza Biereckiego, który się bardzo zaangażował w ten temat, autostrada A2. A więc autostrada A2, gdzie poprzedni rząd chciał ją doprowadzić ewentualnie do Mińska, może do Siedlec, bo później kto będzie jeździł dalej. Takie głosy między innymi słyszeliśmy, a przecież mieliśmy przewodniczącego Komisji Infrastruktury pana Stanisława Żmijana, który jest nieopodal z Międzyrzeca i on nic nie wylobbował dla województwa województwa lubelskiego. My to pokazaliśmy, że jako samorządowcy możemy załatwić i wiemy już od ministra Adamczyka, że autostrada A2 będzie aż do samej granicy państwa, więc do Terespola, a dla nas to jest też droga życia, która pozwoli na rozwój tego regionu, która pozwoli na to, żeby tutaj firmy się budowały, bo jeżeli nie mamy drogi, nie mamy drogi szybkiego ruchu, no to wiemy, jak to jest utrudnione.
A czy nie jest tak, że będziemy budować drogi, aorty i miejsce, szlaki komunikacyjne, a w tym czasie ostatni młody człowiek opuści swoje gospodarstwo rolne i pojedzie do Warszawy albo jeszcze dalej do Brukseli?
Oczywiście, że zawsze można powiedzieć, że zanim wy to wybudujecie, to już tutaj nikogo nie będzie. No ale też przypomnę, że przez 12 lat tym województwem rządziło PSL i to nie Prawo i Sprawiedliwość, a więc tych koncepcji naszych nie było. Były koncepcje zupełnie inne rozwoju województwa. Jak widać, one były nietrafione. Z województwa lubelskiego kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi rocznie ucieka. Żeby to zablokować, musimy pomóc przedsiębiorcom, musimy wzmocnić przemysł, musimy wzmocnić przetwórczość, ale z drugiej strony musimy wykorzystywać walory turystyczne. A jeżeli wykorzystać walory turystyczne, to żeby pan redaktor z Warszawy mógł swobodnie przyjechać w ciągu półtorej godziny do Białej Podlaskiej i tutaj odpoczywać, tu na Lubelszczyźnie, musi pan mieć dobrą drogę. Bez dobrego dojazdu, bez dobrej drogi nie zainteresujemy turystów z zewnątrz, żeby odwiedzali nasze województwo.
A dlaczego pan nie wyjechał z Białej Podlaskiej? Dlaczego pan zdecydował się na to, żeby tutaj żyć?
Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że to jest wspaniałe miejsce do życia. Przede wszystkim miejsce, które można nazwać ostoją spokoju. I dla osób aktywnych tak naprawdę zawsze znajdzie się coś tutaj do tego, aby żyć, funkcjonować i pracować.
I ciąg dalszy odpowiedzi na to pytanie w dzisiejszym poranku na pewno nastąpi. Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Białej Podlaskiej i pan Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalisty i były wiceprezydent Białej Podlaskiej, są w naszym studiu, a my, proszę Państwa, teraz łączymy się z Brukselą. W Brukseli jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana doktora, witam pana marszałka, witam państwa. Mówiąc precyzyjnie, ze Strasburga, z siedziby Parlamentu Europejskiego, to też jak Bruksela, stolica Europarlamentu.
To prawda, jest pan w Strasburgu i właściwie w Strasburgu. Na Strasburg były skierowane oczy całej Europy, bo tam dokonywano wyborów zarządu Parlamentu Europejskiego. Wiemy, że profesor Krasnodębski nie został wiceprzewodniczącym Parlamentu. Wiemy, że umowa, która poprzedzała głosowanie, umowa między innymi z Partią Ludową, została niedotrzymana przez Partię Ludową. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
Tu nawet nie chodzi o umowę polityczną, tu chodzi o elementarne zasady demokracji. Według systemu Donta z parytetów wynikało, że europejscy konserwatyści, reformatorzy, a wewnątrz EKR-u zdecydowaliśmy, że będzie to delegacja polska, mamy prawo do jednego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. No i rzeczywiście ci politycy, którzy odmieniają słowo demokracja na wszystkie przypadki. Mówią o tym demokracji bardzo często. Tej demokracji nie potrafili uszanować, demokratyczne reguły gry złamali, bo tak odbieramy głosowanie przeciwko profesorowi Krasnodębskiemu. Przy czym odbieramy to jako ewidentną zemstę na Polsce za to, żeśmy pomieszali szyki tym największym czy najbogatszym państwom Unii Europejskiej, które jak co 5 lat ustaliły pewne personalne nominacje odnośnie tego top unijnego, unijnych szczytów i nie mieli to przyklepać. No i okazało się, że na skutek akcji Polski, wokół której skupiły się kraje naszego regionu, a także niektóre kraje Europy Zachodniej, jak Włochy, Irlandia, okazało się, że te nominacje trzeba było wrzucić do kosza. Pan Timmermans nie będzie szefem Komisji Europejskiej. Na przykład pan Manfred Weber nie został szefem Parlamentu Europejskiego, a więc politycy, którzy atakowali Polskę, czy atakowali kraje naszego regionu, zostali za to ukarani. Ale zemstą za to właśnie jest niewybranie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na wiceszefa Europarlamentu.
A gdybyśmy spojrzeli na wybory tych pięciu kluczowych stanowisk i na ideę, które reprezentuje EKR i Prawo i Sprawiedliwość, to właściwie żaden przedstawiciel tych idei nie jest w żadnych władzach, bo przyszła szefowa Komisji Europejskiej ma tak zwane liberalne poglądy, jeśli chodzi o sprawy etyczne i sprawy moralne, czyli jest w zasięgu ideologii gender. Z kolei, tak jak powiedział pan poseł w wywiadzie dla portalów w polityce, nowy szef Parlamentu Europejskiego jest wielkim zwolennikiem przyjmowania imigrantów do Europy. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego francuska, to z kolei my nie jesteśmy w strefie euro, to możemy powiedzieć, że jest nam to w pewnym sensie obojętne, kto rządzi w Europejskim Banku Centralnym, ale jak pan szef minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, chociaż Unia Europejska nie jest państwem, więc prowadzi taką półpolitykę zagraniczną, ale szef dyplomacji europejskiej. Jak pan to wszystko ocenia? Jak pan to skomentuje?
Wbrew pozorom sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zwracam uwagę na narastające napięcia, konflikty, spory między instytucjami Unii Europejskiej. A to się zaczęło dawno temu, ale przykładem tego było choćby to, co się stało jesienią, kiedy Europejski Trybunał Obrachunkowy siedział w Luksemburgu, bardzo ostro skrytykował propozycję Komisji Europejskiej powiązania budżetu unijnego z dosyć subiektywną oceną stanu praworządności w poszczególnych krajach. A teraz mieliśmy właśnie wczoraj w Parlamencie Europejskim to pokazanie swoistego gestu Kozakiewicza wobec Rady Europejskiej, bo Rada Europejska postanowiła, że szefem Parlamentu Europejskiego będzie przedstawiciel naszego regionu Europy, były premier Bułgarii Siergiej Staniszew, a tymczasem Parlament Europejski, a mówiąc ściślej, ta stara Unia, dawna piętnastka, dawna WG, postanowiła, że nie Bułgar, nie nasz region Europy, tylko Europa Południowa, czyli Dawid Maria Sassoli, zresztą pański kolega, panie redaktorze, dziennikarz przez wiele lat. To jakby pokazuje, że także w kontekście tego, co będzie za 13 dni, głosowania w Strasburgu podczas drugiej sesji Europarlamentu w tej kadencji, kandydatury pani Urzuli Gertrude von der Leyen z domu Albrecht na szefową Komisji Europejskiej, wcale nie jest oczywiste, że ta kandydatura przejdzie. Już mamy wypowiedź przewodniczącej frakcji socjalistycznej hiszpanki Irache Garcia, która powiedziała, że socjaliści nie poprą kandydatury pani Ursuli von der Leyen, minister obrony, od zresztą od 14 lat siedzącej w czterech różnych gabinetach Angeli Merkel. A to może oznaczać, że trzeba będzie szukać kolejnego kandydata na szefa Komisji Europejskiej. A więc mamy do czynienia z Europą napięć między poszczególnymi krajami, bo przecież to Emmanuel Macron okazał się sojusznikiem Polski, gdy chodzi o blokowanie kandydatury Manfreda Webera na szefa Komisji Europejskiej, a taki pomysł przecież pani kanclerz Angela Merkel miała. Napięć między instytucjami Unii Europejskiej, o czym mówiłem przed chwilą, także napięć między frakcjami politycznymi, no bo tutaj socjaliści robią na złość Hadekom. Co zaś do pani von der Leyen, to z mojego punktu widzenia polityka to sztuka realizowania rzeczy możliwych w danym miejscu i czasie. Ja ją porównuję z Timmermansem. Timmermans robił karierę swoją, budował na antypolonizmie, na atakowaniu Polski i innych krajów naszego regionu. Ona miała jedną głupią wypowiedź na temat Polski, miała nieścisłe informacje, więc tutaj trudno porównywać, na pewno on jest dużo gorszy. Natomiast gdy chodzi o relacje transatlantyckie, to dla nas bardzo ważne, Timmermans jako przedstawiciel lewicy zachodnioeuropejskiej, no też udzielała mu się ta antyamerykańska obsesja, która nie jest korzystna dla Polski, jako kraju, który musi współpracować z USA. Pani von der Leyen na szczęście tej obsesji nie ma, jest za bliskimi relacjami transatlantyckimi na tym, żeby było na przykład więcej wojsk amerykańskich w naszym regionie Europy.
Pewno pan czyta rozmaite wypowiedzi polityków opozycyjnych w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego stanowiska, poniosło całkowitą klęskę w negocjacjach europejskich. Jak pan takie wypowiedzi skomentuje?
Oferuję tym państwu bezpłatne korepetycje. Oni są strasznie rozsiankowi, znaczy nie znają podstawowych reguł gry. Otóż w Unii Europejskiej obowiązują pewne parytety geograficzne, jak na przykład były premier Portugalii Barroso, João Barroso, był przez dwie kadencje szefem Komisji Europejskiej. To oznaczało, że przez kolejnych 5 lat nikt z Półwyspu Iberyjskiego nie otrzyma żadnego typowego stanowiska w Unii. Tak samo jak przez ostatnich 10 lat obywatele Polski przez 7,5 roku zajmowali topowe stanowiska w Unii, szefa parlamentu czy szefa rady, no to jest rzeczą oczywistą, że przez kolejne 5 lat Polska, ba, nawet więcej, Grupa Wyszehradzka, żadnego takiego stanowiska nie otrzyma. W związku z tym to jest po prostu kwestia parytetów geograficznych, które tutaj obowiązują, a nie jest to kwestia tego, że akurat jakieś negocjacje przegraliśmy. To absurd. No, z drugiej strony ja rozumiem i to jest szersza refleksja, że naszym partnerom w Europie Zachodniej bardziej się podobają ci politycy i można ich lansować, których się poklepie po plecach, daje im się jakiś doktorat honoris causa uczelni w Niemczech czy w Austrii później będą oni gwarantem, jak Donald Tusk, takiej polityki imigracyjnej, gdy chodzi o Unię Europejską, która bardziej się podobała, czy realizowała interesy Niemiec czy innych krajów, które w tej kwestii mają zupełnie inne zdanie niż Polska i inne kraje naszego regionu. Więc na pewno Donald Tusk, chociażby mówiąc tak konkretnie, personalnie, jest dużo bardziej wygodnym politykiem niż politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo gwarantuje realizację pewnych interesów. Skąd akurat Donald Tusk, kiedy ujawnię to negocjacje w Brukseli, kiedy już parokrotnie gasła kandydatura Timmermansa, on cały czas ją podtrzymywał. To też dosyć charakterystyczne. Podobnie jak to robiła pani kanclerz Angela Merkel, ale podtrzymał kandydaturę człowieka, który Polskę bardzo zawzięcie, bardzo emocjonalnie atakował. Warto, żebyśmy o tym my w Polsce wiedzieli.
Skoro mowa o Donaldzie Tusku, to jak pan ocenia następcę Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej, Belga, który był byłego premiera Belgii?
No, jak została potwierdzona ta informacja, to pomyślałem sobie, że się starzeje, ponieważ dobrze znam jego ojca, Louis Michela, który jest moim kolegą europosłem, a jeszcze pamiętam go z czasów, kiedy współpracowaliśmy z nim, gdy był komisarzem w Komisji Europejskiej z ramienia Polska Belgii. No teraz jego syn, jeszcze cały czas młody polityk, ma być szefem Rady Europejskiej. No to kontynuacja. Przed Tuskiem był Van Rompuy, też premier Belgii. Teraz jest powrót do polityka z państwa, na którego terytorium jest nieformalna stolica Unii Europejskiej i nie jestem akurat tym faktem specjalnie zaskoczonym. Benelux coś powinien mieć, no i ma. Benelux, czyli kraje Belgia, Holandia, Luksemburg.
Taka skromna, rodzinna refleksja. Bardzo dużo jest tych następnych pokoleń, które przejmują czołowe stanowiska, czyli...
No, pani Ursula von der Leyen jest córką pana Albrechta, który był premierem Dolnej Saksonii. Taka ciekawostka.
To jeszcze nie jest dziedziczenie stanowisk, ale pewien krok w tym kierunku budowy elity europejskiej, rodzinnej elity europejskiej. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
A ja dziękuję, pozdrawiam Białą Podlaskę, bardzo miło wspominam to miasto, w którym wielokrotnie gościłem, także na premierze znakomitego filmu, pan marszałek to pamięta, filmu, który powstał w oparciu o książkę Zofii Kosak-Szczuckiej Bogusławie Lawina.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, prosto ze Strasburga dla Poranka Wnet. My jesteśmy w Białej Podlaskiej, tutaj pięknie świeci słońce. Za chwilę połączymy się z Paryżem, w którym jest Piotr Wit i czeka z Kroniką Paryską, ale zanim to zrobimy, posłuchamy piosenkarki, której imię zaczyna się na A.